Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek przy mikrofonie, Śniadanie polityków. Dzisiaj nasze zaproszenie przyjęli Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam.
Marek Rutka, Wiosna.
Dzień dobry.
Jarosław Wałęsa, Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
I Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry.
Wakacje, ale oczywiście politycy wakacji nie mają. Kampania wyborcza, ona będzie krótka. Właściwie zostało jakieś około półtora miesiąca do wyboru, więc temat kampanii wyborczej, od tego zaczniemy. Do przetasowania poznajemy też jedynki, dwójki, inne miejsca na listach wyborczych. I pierwsze takie pytanie do pana Jarosława Wałęsy. Cytat. Lekarze odmawiają zabiegów aborcji, odmawiają porad, udzielania pomocy, bo im sumienie nie pozwala. A gdzie nasze sumienia, gdzie prawa i wolność kobiet? Czy pan by się podpisał pod takim cytatem?
Wydaje mi się, że musimy szanować obowiązujące prawo. Jeżeli obecnie funkcjonujące prawo w Polsce uwzględnia możliwość aborcji w tych trzech przypadkach, które są regulowane prawnie, no to należy brać to pod uwagę. Jeżeli ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety, no to ona może i powinna mieć prawo do tego, żeby to życie i zdrowie ratować. Jeżeli ta ciąża jest rezultatem czynu zabronionego, kadzirodztwa, czy tego typu, czy gwałtu, no to kobieta też również powinna mieć takie prawo. Szanujmy prawo, które obowiązuje i przestrzegajmy je należycie.
A czy pan popiera rozszerzenie prawa do zabiegów przerywania ciąży do 12 tygodnia, no bo jeżeli chodzi o projekt Ratujmy Kobiety, za którym stała Barbara Nowacka, bo to z niej cytat, kandydatka numer jeden w okręgu gdyńsko-słupskim.
Ja powtarzam od lat, że uważam, że ten kompromis, który w tej chwili obowiązuje, powinien być przestrzegany i zachowany.
Czyli jak pan się czuje w takim razie na liście wyborczej? Rozumiem, pan był politykiem takim utożsamianym z chadecją, z kościołem katolickim, zresztą no, pana ojciec oczywiście też. Stąd pytanie, czy pan na przykład by wystąpił, nie wiem, na wspólnym billboardzie, albo może w wspólnym spocie z panią Barbarą Nowacką?
Panie redaktorze, no powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Uważam, że kompromis, który w tej chwili obowiązuje, albo przynajmniej powinien obowiązywać w Polsce, to co jest regulowane prawnie, powinno być przestrzegane i tego będę się trzymał.
Janusz Śniadek, pytanie, jak odbiera kontrkandydatkę taką, jaką jest Barbara Nowacka na liście tutaj na Pomorzu, bo no, Platforma mówiła o tym, że jest ugrupowaniem chadeckim.
No, z całą pewnością to jest zupełnie nie moja bajka, skrajnie przeciwstawne poglądy na naszą rzeczywistość, zwłaszcza w tej takiej sferze wartości. Przyznam, że znacznie gorzej jeszcze, chociaż pani Nowacka to jest jeden obóz, z panią Senyszyn, która dzisiaj wygłasza kwestię w rodzaju, że krzyż na Giewoncie zabija, że domaga się usunięcia tego zabójczego krzyża. Myślę, że to jest pewne takie skandalizowanie po to, żeby zaistnieć w sferze publicznej właśnie wywołaniem tego skandalu. Natomiast źle czy niedobrze, że te skandalizujące wypowiedzi oparte są o rzeczywiste poglądy i intencje zmiany naszej rzeczywistości właśnie w tym kierunku. Zresztą nic nowego, że właśnie kampanie wyborcze, czy w okresie kampanii wyborczej takie kwestie bywają podnoszone po to, żeby zaostrzać tę temperaturę sporu.
No właśnie, czy to jest zaostrzenie temperatury sporu? No bo wydawało się, że być może ta kampania będzie ogniskowała się wokół kwestii społecznych, no ale jednak te światopoglądowe bardzo szybko do niej dołączyły. Teraz mieliśmy też konwencję lewicy i w czasie tej konwencji no dużo takich kwestii zaliczanych do spraw światopoglądowych. Też mowa o aborcji, pigułka dzień po, likwidacja klauzuli sumienia, wyprowadzanie religii ze szkół, likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej. Pytanie do Marka Rutki, czy to nie jest błąd, że wchodzicie w taką trochę chyba jednak uliczkę niekoniecznie dobrze rozpoznaną, jeżeli chodzi o potrzeby społeczne Polaków, bo jeżeli się poczyta analityków lewicy, to oni mówią, że powinniście rywalizować z Prawem i Sprawiedliwością na kwestie socjalne. Tu mielibyście szansę i być może większy posłuch.
Jestem reprezentantem na listach lewicowych Wiosny. Pamiętam Torwar, konwencję założycielską, inaugurującą partię Wiosna w lutym tego roku. I trzeba powiedzieć, że kwestie natury światopoglądowej najbardziej, można powiedzieć, czy widzowie, nasi sympatycy byli najbardziej skoncentrowani wokół tych kwestii natury światopoglądowej. Ale mam takie wrażenie, że obecnie w tej kampanii wyborczej to media, dziennikarze usiłują nieco wprowadzić nas, że my tylko reprezentujemy i mamy tylko do powiedzenia kwestie właśnie dotyczące możliwości przerywania ciąży.
Nie, no ja bym miał cały katalog, religii, które się pojawiły na tej konwencji.
Na sobotniej konwencji w Warszawie bardzo wiele czasu poświęciliśmy sprawom natury socjalnej, na temat wyrównywania szans Polaków i Polek. Kwestie natury światopoglądowej są istotne, ale nie mogą dominować w naszym programie i na pewno nie będą dominowały.
Nie będą dominowały, ale jakie w takim razie te są te konkretne propozycje socjalne? Bo te tutaj są bardzo konkretne jednak zapisane. Właśnie.
To znaczy, jeśli pan redaktor wspominał o kwestii możliwości dopuszczania przerywania ciąży do 12 tygodnia, to mam takie wrażenie, że w obecnym prawie, tak, to jest oczywiście na życzenie kobiety, natomiast nie jest to absolutnie obowiązek, jak niektóre środowiska, nie wiem, usiłują nam narzucić tego typu dyskurs, że my będziemy zmuszać kogokolwiek do przerywania ciąży. Jeśli jest to niezgodne ze światopoglądem, wyznawaną religią kobiety, to nikt nie zmusi jej do przerywania ciąży. Natomiast chodzi o to, żeby kobieta miała do tego realne prawo. W tym momencie tylko zamożne kobiety, których stać na wyjazd, na przykład na dokonanie tego zabiegu na Słowację, do Czech czy do Niemiec, może to zrobić, a w Polsce to jest albo podziemie aborcyjne, albo skazywanie siebie na różnego rodzaju też niedogodności, bądź nawet, a trzeba o tym też pamiętać, że nielegalne aborcje w podziemiu aborcyjnym dokonywane w Polsce kończą się powikłaniami dla kobiet, a niekiedy czasami jej zgonem.
No widzi pan, właśnie wyłożył pan taki długi, chyba około minutowy wykład na temat kwestii aborcyjnych, a nic pan nie powiedział o kwestiach socjalnych, o które ja pytałem. Ja zapytałem o to, jakie są konkrety, jeżeli chodzi o sprawy socjalne, a pan powiedział o aborcji bardzo długo.
Pan zaczął pytanie od kwestii aborcyjnych.
Ale później doprecyzowałem.
Natomiast dobrze, no jeśli chodzi o kwestie natury, bym powiedział, socjalnej, to jest to zwiększenie płacy minimalnej, na przykład w sektorze publicznym, do 3,5 tysiąca złotych brutto. Kolejną kwestią...
Czyli próbujecie przelicytować to, bo płaca minimalna rośnie sukcesywnie, tak? Natomiast próbujecie przelicytować to, co jest w tej
obecnie
chwili.
Płaca minimalna jest ustalana, można powiedzieć, w zaciszu gabinetów, między innymi Urzędu Głównego Urzędu Statystycznego, a naszym celem jest, aby
płaca
ta płaca...
minimalna jest ustawowo negocjowana na Radzie Dialogu.
Tak, tylko trzeba pamiętać, że ta Rada Dialogu obecnie ma tylko nazwę, jeśli chodzi o dialog, natomiast jest to bardziej narzucanie. My chcemy, aby ta płaca minimalna...
Ale jak narzucanie? Nie, bo to nie idźmy dalej, bo to jednak to są partnerzy społeczni, to jest zapisane ustawowo, jest tak. Rząd, przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. Trzy strony, tak to się odbywa też w wielu innych krajach. I na Radzie Dialogu Społecznego dyskutują, potem jest ustalana wysokość płacy minimalnej.
W tych latach absolutnie płaca minimalna była ustalona na Radzie Dialogu.
Tylko trzeba pamiętać, że wszystkie głosy w tej Radzie Dialogu Społecznego są brane równo pod uwagę. Ja to śledzę.
Dobrze,
i nie
podniesienie płacy
wrażenia.
Minimalnej i co tak. Jeszcze?
Z tym, że to ta płaca minimalna ma być ustalona wspólnie z samorządem przedsiębiorców i pracobiorcami, między innymi związkami zawodowymi. Ma to być realna dyskusja,
no tak jest w tej
a nie
chwili.
Narzucanie. No, pan redaktor ma takie zdanie, ja mam...
Dobrze, jeszcze krótko, bo jeszcze Karol Rabenda się nie powiedział. Czy jeszcze jakieś dwa hasła?
Na pewno jest to kwestia związana z rozdziałem też Kościoła od Państwa, ale to jest
kwestia
światopoglądowa. Także kwestie związane z równym rozwojem komunikacyjnym kraju, ponieważ duża część, także naszego województwa,
czyli połączenia PKS-owe, które w tej chwili są przywracane,
jest wykluczona i... komunikacyjnie. Ja dwa dni w ubiegłym tygodniu spędziłem w Słupsku. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, aby z Trójmiasta do Słupska 100 kilometrów pokonywać w 2 godziny.
Czyli krytykuje pan teraz rządy Platformy Obywatelskiej, które likwidowały połączenia komunikacyjne, między innymi kolejowe i autobusowe, tak?
Krytykuję przede wszystkim rządy Prawa i Sprawiedliwości, które de facto zawiesiły rozbudowę linii 202 Gdynia-Słupsk, ponieważ
szczegółowa sprawa, ale może Karol Rabenda
jest zawieszona.
Karol Rabenda jeszcze będzie chciał do tej sprawy, ale szerzej, czy Lewica z postulatami socjalnymi, no ale jednak jak słyszymy, przede wszystkim światopoglądowymi, stanowi zagrożenie dla Zjednoczonej Prawicy?
Nie no, myślę, że stanowi zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo mamy do czynienia od ładnych kilku miesięcy z taką licytacją na postulaty lewicowe.
O ile Platforma Obywatelska zawsze podkreśla swoje korzenie solidarnościowe, korzenie związane z chadecją. Chyba, no że tak, pan Jarosław Wałęsa mi poprawi, ale chyba się to nie zmieniło.
Panie pośle. Oczywiście jesteśmy liberalnymi konserwatystami.
Tak, formalnie. I w Europarlamencie HDK-ami, a do których należy między innymi pan Cimoszewicz. To taka ciekawostka.
Nie, pan Cimoszewicz nie jest
HDK-ami. Jest, bo tak, nie, jest, nie. Tak jest na stronie ostatnio, chyba wczoraj się to pojawiło, nie wiem, chyba, że jest jakiś błąd i Unia Europejska popełnia takie
błędy formalne. Eurodeputowani z lewicy mieli przystąpić do socjaldemokracji.
Tak. Startowali. Cimoszewicz chyba jest w HDK-ami. Tak widziałem na stronie internetowej, ale może to do sprostowania.
Dobrze, sprawdzimy.
Ale jeśli chodzi o licytacje na argumenty lewicowe, no to Platforma Obywatelska już od lat nie jest partią o charakterze konserwatywnym. Te wszystkie zapowiedzi jakiejś kotwicy konserwatywnej, no oczywiście skończyły się na niczym, a tych posłów, których tam jeszcze pojedynczy zostali w parlamencie, wypchnięto, tak jak pana Biernackiego i osoby, która jest konserwatywna, no i zawsze była jedynką w gdyńsko-słupskim okręgu w Platformie Obywatelskiej, to teraz zastąpiła bardzo lewicowa pani Nowacka. I o ile te tematy ideologiczne, one są łatwe dla lewicy i w jakimś tam sensie zrozumiałe, no bo jeśli to wzbudza mobilizację elektoratu lewicowego, to nie ma się co dziwić, że SLD Razem i Wiosna podejmują te tematy. Chociaż tu też można byłoby zwrócić uwagę, że no pewnie dlatego, że tematy ekonomiczne, gospodarcze, czy też społeczne, socjalne są o wiele trudniejsze, więc dla lewicy łatwiej rzucać hasła antyklerykalne i tym podobne, niż przedstawić jakąś konkretną propozycję gospodarczą. O tyle dla Platformy Obywatelskiej, no to takie ściganie się na właśnie na te postulaty lewicowe, no to jednak jeszcze ciągle trochę dziwi, zwłaszcza, że z takiego taktycznego punktu widzenia może to być dla nich szkodliwe. To nie jest mój problem, ja tą, można powiedzieć, mógłbym się z tego cieszyć, ale no widzę pewną niespójność, no bo Platforma Obywatelska niby przedstawia się, jak tutaj pan poseł powiedział, jako partia konserwatywno-liberalna, a podnosi hasła no skrajnie lewicowe, takie właśnie jak tematy związane z dostępnością aborcji czy walki z Kościołem. No to jednak to nie są w żaden sposób postulaty konserwatywno-liberalne.
W tej kampanii dużo jest też mowy o hejcie. Nie po raz pierwszy, ale no, chociażby za sprawą już byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, ale okazuje się, że jeżeli chodzi o hejt, to w tej chwili jest informacja o fabryce troli, którą miał prowadzić, czyli takich osób niszczących w sieci, piszących na zamówienie komentarze, no głównie negatywne, szef sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, poseł Krzysztof Brejza. Sporo informacji na temat na przykład prowadzonych przez niego działań w poprzednich kampaniach i także w Inowrocławiu, gdzie jego ojciec jest prezydentem. Tutaj są zeznania na przykład jednego z kandydatów, Marka Browińskiego, który zeznaje, że no, że był w, tutaj no, łagodne tylko cytaty, był wymieniany czy wskazywany jako oszołom, jako człowiek, który nie potrafi prowadzić spraw. No tutaj pomijam, bo musiałbym cytować wulgarne sformułowania. Pytanie do pana posła Wałęsy, czy Krzysztof Brejza pozostanie szefem sztabu wyborczego? Czy chciałby pan odciąć się od tego typu praktyk?
Uważam, że to jest naprawdę fascynująca sytuacja, kiedy zostały ujawnione bardzo złe praktyki Ministerstwa Sprawiedliwości pod rządami ministra Ziobry, nagle pojawiają się takie informacje, że rzekomo pan poseł Brejza brał udział w takim procederze. I co ciekawe, te zarzuty są formułowane i świadkiem koronnym tej sprawy nagle jest działaczka PiS oskarżona o malwersację, o wyłudzanie pieniędzy z urzędu, która posiada 180 zarzutów, która nagle po 4 latach śledztwa przypomniała sobie o takim procederze. Nie, to jest mydlenie oczu, a sprawa wygląda bardzo prosto. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo przez ostatnie 4 lata w Polsce pod tymi rządami, to widzimy od samego początku, że było takie ciche przyzwolenie na szerzenie nienawiści, na szerzenie chamstwa, na tego rodzaju proceder. A teraz złapany za rękę wiceminister nie tylko udzielał cichego pozwolenia, ale też aktywnie brał udział właśnie w szerzeniu tej nienawiści.
Pan to powiedział, okej, tylko że...
Ujawniamy jedną informację w ministerstwie i nagle wypływa coś innego.
Nie, tylko wiceminister Piebiak już nie jest wiceministrem, natomiast w przypadku pana posła Brejzy są informacje, że tutaj cytat. Podczas narad wskazywane były osoby, które należy atakować w internecie, nie mówił konkretnie co robić, jak wyglądało to w przypadku jednej z kampanii, ale także są informacje o tym, że miały być realizowane płatności za faktury wystawiane przez fałszywe podmioty, a pokrywane te faktury przez Urząd Inowrocławia. Uważa pan, że nie ma pan potępił, przyjęliśmy to, pan potępił już byłego wiceministra, czy pan równie mocno potępi szefa sztabu wyborczego?
Jeżeli to miałoby oparcie w faktach, to tak, ale spójrzmy, ale zwróćmy uwagę, że świadek, który próbuje obarczyć pana posła Brejzę tymi wszystkimi zarzutami, jest niewiarygodny.
Ale pan poseł wie, że to nie jest jeden świadek.
Ale wróćmy do tego, co się wydarzyło w ministerstwie.
Ja wiem, że panu o tym wygodniej.
Ale zobaczmy, do czego to się zaczęło. Zaczęło się od tego, że za zgodą ministra Ziobry prowadzono taki proceder w Ministerstwie Sprawiedliwości. I nagle tu się pojawiają takie informacje, nie wiadomo skąd, o pośle Brejzy.
To, że za zgodą ministra sprawiedliwości, to jest pana supozycja, pana przypuszczenie, nie jest to potwierdzone. Dlaczego Krzysztof Brejza jest kandydatem w takim razie do Senatu? Czy zmieniony jego tor kampanii po to, żeby nie wysuwać go na pierwszy front?
To trzeba pytać kierownictwa, jestem tylko szeregowy.
Janusz Śniadek.
Panie redaktorze, myślę, że tu mamy do czynienia z takim przykładem ewidentnego jak gdyby zaprzeczania rzeczywistości, na przekór faktom. Pan Wałęsa tutaj neguje je i wprowadza swoją narrację mu wygodną. Rzeczywiście jednostkowy, powtarzam, zupełnie jednostkowy przykład sędziego Piebiaka, który natychmiast spotkał się z reakcją usunięcia z funkcji wiceministra.
I znalazł się na listach nagrody.
Nie wiem, czy się znalazł, to się okaże. Przypuszczam, nigdy do tej pory, zresztą dzisiaj słuchałem w radio Joachima Brudzińskiego, który zaprzeczył tego rodzaju informacjom, a więc tutaj znowu próba walki właśnie nieprawdziwymi informacjami, fake newsami. Mamy do czynienia nieustannie z tym. Natomiast ja wrócę do tej jakby kwestii podstawowej, a równocześnie bagatelizowanie, zaprzeczanie rzeczy, która jest udokumentowana. Przecież tam już wkracza prokuratura. Są wszczęte, postawione określone zarzuty i jednostkowy przykład tego nieszczęsnego sędziego, który być może zareagował na jakiś osobisty atak wobec niego. Nie powinien tak zrobić. Został natychmiast za to ukarany, usunięty.
Przeciwstawia się... Pan poseł Wałęsa tu powiedział o tym, że w koronnym świadkiem w tej sprawie zarówno Ryszarda Brejzy, jak i Krzysztofa Brejzy ma być działaczka PiS-u.
Tam są dziesiątki, że tak powiem, świadków. Sprawa jest absolutnie udokumentowana, ale rozumiem, tutaj w tej chwili w studiu pan Wałęsa kategorycznie zaprzecza temu. Neguje to, nie ma sprawy, nie ma przypadku.
Pan
Brejza nie miał z tym nic wspólnego, może działać. No więc to
ale
jest
są cytaty
oczywiste.
Z jego dialogu z tymi, chociażby z tą urzędniczką.
Osoba całkowicie niewiarygodna, na której ciąży 180 zarzutów malwersacji.
To jest postawa Platformy.
Przez 4 lata nagle sobie zrobiło takich wydarzeń.
Jeżeli to jest dialog w sieci, no to jest dialog, który jest udokumentowany, jak rozumiem, niebywałe. Czyli ten dialog padł w wypowiedzi pana
Panie doktorze, ja jedno zdanie, bo to jest właśnie przykład tego, że próba zakrzyczenia, zagadania na przekór faktom. Jeśli fakty świadczą przeciw nam, tym gorzej dla faktów.
Dlaczego minister Ziobro ciągle jest na stanowisku? Już dawno powinien podać się do dymisji.
To jest właśnie podejście Platformy Obywatelskiej, która potrafi jedynie negować. Zresztą ja powiem tak, to jest przykład hejtu, bo rozpoczęliśmy od rozmowy o hejcie.
Ale może pan poseł odpowie w takim razie, to padło pytanie hejt, a propos odpowiedzialności ministra Ziobry za całą sprawę.
Sięgamy już jakichś granic absurdu. W ten sposób za wszystkie, ja zaraz wyliczę pana Neymana, Gawłowskiego, wszystkich w tej chwili oskarżonych, postawionych przez zarzutami prokuratorskimi w Platformie, to w tym momencie, nie wiem, pan Schetyna powinien się schować w ogóle pod ziemię w obliczu takich zarzutów. Ale powiedzmy, ocenią to wszystko wyborcy i prawdziwość tego, co tutaj mówimy. Ale ja chciałbym dokończyć ten wątek.
W przypadku pana Neumana są rzeczywiście zarzuty co do oświadczeń majątkowych. To pan poseł nie zaprzeczy. Zarzuty formułowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
No tak, ale to nie są zarzuty prokuratorskie jeszcze, tak?
No tak, ale czy uważa pan, ale była też jeszcze inna sprawa co do podwójnego finansowania jednej z klinik okulistycznych. Sprawa jest cały czas w toku i to już jest prowadzona przez prokuraturę.
Ta sprawa
i
tutaj została zawieszona i nagle została odwieszona tuż przed wyborami. Kolejny ciekawy zbieg okoliczności.
Nie, no, sprawa jest
prokuratura w Polsce jest wykorzystywana politycznie i to widać po prostu już jak na dłoni.
Prokuratura politycznie
Tak prawdę powiedziawszy, to ja bym zaczął formułować oskarżenia wobec tych działaczy Platformy, którzy działający na jej szkodę nieustannie serwują i epatują opinię publiczną gorszącymi skandalami. Jeśli można, ja wrócę na sekundę do pojęcia hejtu i w ogóle od czego zaczęliśmy tę naszą dyskusję. Przecież ten hejt w internecie, gdzie pewne poczucie bezpieczeństwa daje wrażenie, bo przecież można identyfikować w końcu osoby, które są źródłem tych często kłamliwych, obraźliwych ataków. Tak naprawdę to jest zjawisko stare świat, z którym ciągle mamy do czynienia w polityce.
A tak tylko pytanie, czy potępiamy w takim razie z obu stron,
oczywiście,
czy uważamy,
werbalnie,
że
werbalnie potępiamy, ale nawet potępiając formułujemy tego typu zarzuty, jak tu przed chwilą zmieniliśmy demonstrację ze strony pana Wałęsy, że potępiając zjawisko natychmiast przystąpił do ataku frontalnego w Prawo i Sprawiedliwość.
To może Marek Rutka potępi zarówno sprawę ministra Piebiaka, już byłego ministra, i tutaj sprawę Krzysztofa Brejzy.
Lewica stanowczo opowiada się za rozdzieleniem funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ponieważ w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do takiej sytuacji, że pan minister Ziobro w zasadzie sam sobie powinien postawić zarzuty i jednocześnie...
Ale wyłączył się z tego postępowania.
No tak, ale wiecie państwo, no to jest tylko papierowe wyłączenie. Natomiast jeśli chodzi o ministra Piebiaka, tutaj zacytuję może te internetowe, czy tą wymianę zdań pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą, czyli sędziami, którzy byli zatrudnieni, a część jeszcze jest zatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości, które chyba powinno raczej zmienić nazwę na Ministerstwo Nienawiści po tym, co stało
ujawnione. I do tego wątku wrócimy, nie cenzuruję, tylko musimy teraz przerwać na serwis informacyjny, ale będzie pan miał jako pierwszy głos po serwisie.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jadusz Śniadek, Marek Rutka, Jarosław Wałęsa, Karol Rabenda. Rozmawiamy przed serwisem, zaczęliśmy rozmowę o hejcie w czasie tej kampanii wyborczej. Oddam głos Markowi Rutce, tylko prosiłbym, żeby pan rozszerzył też tą refleksję, bo wiem, że pan będzie kontynuował sprawę już byłego wiceministra Piebiaka, ale żeby pan rozszerzył też swoją refleksję na tą sprawę posła Brejzy, bo tutaj nie tylko ta działaczka, o której mówił pan poseł Wałęsa, ale także chociażby Marek Browiński, który był kandydatem w wyborach uzupełniających do samorządu w 2017 roku w Wino Wrocławiu, mówił o tym, że są jego zeznania, gdzie mówi, że obrażano Pawła Kukiza, pokazywano na przykład jego także jako kandydata i pisano pod podpisem razem z jedną z dziennikarek z kamerą wśród zwierząt, określano go jako oszołoma, człowieka zgorzniałego, sugerowano, że jest dużym G. Czy to jest tak, że w kampanii już w tej chwili wszystkie chwyty są dozwolone i musimy się pogodzić, że na przykład politycy inspirują grupę internetowych aktywistów, którzy prowadzą taką działalność, czy jednak chcemy to potępić i się od tego odcinamy i w takim razie jakieś osoby powinny ponieść konsekwencje?
Partia Wiosna, którą reprezentuję od samego początku, chciała do polskiej polityki wnieść świeżość i Robert Biedroń niejednokrotnie powtarzał, że inna polityka jest możliwa. Także ja nie chciałbym tutaj się wpisać w tą narrację hejtu, oczerniania. Nie znam wszystkich faktów, tym bardziej mam wrażenie, że niektóre z tych informacji przytaczane są dość wybiórczo, dość selektywnie. Ja muszę powiedzieć, aczkolwiek poseł Brejza jest z partii, można powiedzieć, konkurencyjnej wobec nas, ale trzeba powiedzieć, że to jest człowiek, który charakteryzuje się dużą odwagą w tropieniu niegodziwości obecnej władzy i chociażby z tego powodu należy mu się uznanie. Ja się absolutnie nie dziwię, że taka machina propagandowa, także i medialna, została w stosunku do jego osoby uruchomiona. Ja muszę powiedzieć, że hejt nie jest zjawiskiem wyimaginowanym. Ja w miniony piątek uczestniczyłem w pierwszym w Słupsku Marszu Równości. Opublikowałem na Twitterze krótki filmik z pozdrowieniami od organizatora i ode mnie dla Roberta Biedronia. I o ile przez kilka godzin, ten filmik miał kilkaset wyświetleń, w tej chwili ma ponad 7 tysięcy i jest to stek oszczerstw najgorszych życzeń w stosunku do mnie, do Roberta Biedronia czy do organizatora tego, których nie da się powtarzać na antenie. Także jest to zjawisko realne.
No, potępił pan to zjawisko w sposób uzasadniony, ale jeżeli tutaj podaję konkretne cytaty, to pan raczej tak się nie odciął od posła Brejzy, tylko pochwalił go za aktywność poselską.
Ja absolutnie pochwalam go za jego aktywność poselską.
A nie potępi pan za tego typu inspirowanie do takich mocnych komentarzy? Proszę klepać komentarze, niczym się nie przejmować.
Nie, musiałbym zapoznać się z całością, aby móc
zrobić materiał w internecie, można sporo zaznać z tytułów.
Jeśli się zapoznam, myślę, że się będę mógł odnieść do tego, natomiast nie jestem za tym, aby w sposób jakby wybiórczy...
To skoro rozmawiamy jeszcze o tym hejcie, czy w takim razie panowie uważacie, wszyscy, do wszystkich panów pytanie, czy uważacie za dopuszczalny ten spot, który się pojawił też w tej kampanii, który jest spotem Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita z udziałem Andrzeja Seweryna, Krzysztofa Materny, między innymi Magdaleny Boczarskiej czy Julii Kijowskiej, z przywoływaniem słów niemieckiego pastora, z takiego głośnego, można powiedzieć, wiersza czy manifestu Martina Niemellera, z kolejnymi wyliczeniami, kiedy przyszli na przykład po komunistów, nie protestowałem, bo nie byłem komunistów, i w tej chwili są nawiązania do zdjęcia w tym spocie do aktualnych demonstracji, czyli aktualnej władzy. Czy tego typu paralele, porównania z aktualną sytuacją są, czyli z sytuacją Trzeciej Rzeczy, są dopuszczalne? Jarosław Wałęsa.
Jeżeli dobrzy ludzie przymykają oko na jakieś straszne rzeczy, które dzieją się tym słabszym, tym, którzy nie mogą się bronić albo nie potrafią,
takie rzeczy się dzieją?
To wydaje mi się, że to jest droga naprawdę do piekła. I w pewnym momencie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wyrażamy zgodę na tą nienawiść, na to chamstwo, na pozwalanie na tego typu zachowania w przestrzeni publicznej szczególnie.
Że panu przerwę, ale jednak muszę postawić to pytanie. Czy pan uważa, że można porównywać aktualną sytuację społeczno-polityczną do tej sytuacji, gdzie kolejne grupy, także narodowościowe, ostatecznie były wywożone do obozów koncentracyjnych? Czy to po prostu są, czy nie przekroczono granic?
Jeżeli popatrzymy, że ten język się radykalizuje od 4 lat, może nawet dłużej, ten język w debacie publicznej jest językiem toksycznym, gdzie ta nienawiść jest rzeczą normalną w wypowiedziach polityków, no to też możemy zobaczyć, język, do czego to też możemy zobaczyć,
prześladowania
to też możemy
grup.
Zobaczyć, do czego jakaś, doprowadzają takie rozmowy.
Czy w Polsce
takie
jakaś grupa
rozmowy
jest prześladowana, pana zdaniem?
Jeżeli zobaczymy na to, co się wydarzyło w Gdańsku na początku tego roku i na śmierć prezydenta Pawła Adamowicza, no to jest rezultat jednak pewnej nagonki,
jednak pewnej
nienawiści, jednak pewnego sączenia tej nienawiści w języku publicznym.
Panie pośle, póki co to wiemy, Paweł, że to był czyn szaleńca, który mógł dopuścić się...
Ale panie
podobnego
czy pani widzi, że jeżeli sączy się ta nienawiść w ustach polityków, to ona może dotrzeć do ludzi słabszych psychicznie, którzy mogą brać sprawę w swoje ręce właśnie w taki sposób.
Czyli czyn szaleńca porównuje, usprawiedliwia pan
powinniśmy
w taki
wszyscy
sposób,
brać
żeby
odpowiedzialność
ten
na
spot, który porównuje aktualną sytuację do Trzeciej Rzeczy.
Wszyscy powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje słowa.
I
jeżeli te
razie...
słowa są właśnie szkodliwe, są nienawistne, no to każdy, który używa takich słów, powinien być piętnowany.
Panie redaktorze, ja chciałem tu już po raz kolejny jakby taką uwagę wrzucić, że hejt, czyli obecność w internecie tego typu zjawiska, nie jest czymś nowym. To jest tylko pewien element, pewien nowa odmiana tego, czy mamy w życiu politycznym do czynienia od zawsze. Taką ofiarą hejtu w mediach, nie tylko, był świętej pamięci Lech Kaczyński. To były ewidentne przykłady. Zresztą w ogóle Platforma Obywatelska od chwili objęcia rządów przez cały czas stosowała i do dzisiaj stosuje politykę antypisu, atakowania PiSu. Nie miała żadnych pomysłów, dobrych propozycji dla Polski, tylko straszenie PiSem. I to jest stosowane do dzisiaj. Zresztą tutaj bardzo wybitnym przykładem tego są dzisiejsze wypowiedzi pana Wałęsy, nad czym bardzo ubolewam. A dzisiaj w rocznicę, 39. rocznicę strajków sierpniowych, zamiast mówić o tym, jak w sposób zupełnie bezprzykładny w ostatnim okresie realizowane są postulaty sierpniowe, z czego powinniśmy być wszyscy niesłychanie zadowoleni. Rozmawiamy o rzeczach tak przykrych, atakując...
O postulatach sierpniowych też rozmawiamy.
Więc mamy wyjątkowo
mi
dobry
twarz,
czas
czy jest
za
jakaś rodzina w Polsce, która doświadczyła więcej nienawiści w stosunku do mojego ojca, do mojej mamy, do mojego rodzeństwa, do mnie osobiście. Czy jest jakaś... My ostatnie 40 lat doświadczamy tej nienawiści i pan mi teraz tutaj siedzi i mówi, że ja mówię jakieś niedorzeczności.
Ale wszyscy no,
na własnym przykładzie.
Słuchaliśmy. Natomiast powiem tak, ze strony pana prezydenta Wałęsy wielu ludzi też spotkało się z wieloma niesłychanie przykrymi i niezasłużonymi atakami.
A tak, a mój ojciec zasługuje na to, co go spotkało
ze pańskich kolegów. Bo ja mam wrażenie, że taka jest niekonsekwencja w tej dyskusji, no bo chcemy, znaczy są głosy potępienia tego języka nienawiści, z drugiej strony jakby no nie wszystko zostało w tej dyskusji potępione. Ja pytam o ten spot, czy tutaj jednak nie przekroczono granic, bo na przykład pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz udostępniła ten film, ten spot na swoim Twitterze i zapytała i z takim cytatem, z takim komentarzem, kto zaprotestuje, kiedy przyjdą po ciebie, bądźmy z tymi, których prześladują, bądźmy solidarni. Kogo prześladują w takim razie dzisiaj w Polsce w takim stopniu jak III Rzeszy?
Nie no, bo to on jest skandaliczny po pierwsze, zacznijmy od tego, że on obraża ofiary nazizmu i II wojny światowej i tego szaleństwa, które wtedy miało miejsce, bo jeśli dzisiejsza opozycja chce się porównywać do ofiar osób z obozów koncentracyjnych, to mamy do czynienia z kolejnym szaleństwem, ale chyba takim już medycznym, no bo ja rozumiem emocje polityczne, kampania, no ale wciąganie w kampanię wyborczą, taką no, brzydką kampanię wyborczą, ofiary III Rzeszy, no to już przekracza wszelkie granice. Mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mamy na Westerplatte słynny napis nigdy więcej wojny, nigdy więcej co za tym idzie takiej przemocy, takich wydarzeń, jakie przyniosła za sobą II wojna światowa. A z drugiej strony mamy przez część polityków bagatelizowanie losu ofiar. My jako Polacy ponieśliśmy gigantyczną daninę krwi 80 lat temu i teraz wciąganie tych wszystkich ofiar, tych wydarzeń do bieżącej polityki tylko dlatego, że ktoś chce, nie wiem, dostać się do Sejmu, czy ktoś chce wygrać wybory, no to jest no naprawdę niegodne. Wszyscy, jeśli już mówimy o hejcie, o polityce, o kulturze politycznej, no to powinniśmy zacząć od takich rzeczy formalnych. Jeśli są partie i ruchy, które w kampanii wyborczej przekraczają granice, tak? No to dlaczego później są takie wielkie apele o to, że szeregowi jacyś użytkownicy mediów społecznościowych są agresywni? No to właśnie takie zachowania, takie spoty jak ten wywołują te negatywne emocje, bo w pewnym sensie twórcy takich spotów dają usprawiedliwienie do nienawiści właśnie w sieci. I ja bym apelował, bo tutaj dużo oskarżeń, dużo haseł padło, ale żebyśmy to my jako politycy właśnie zawsze mieli z tyłu głowy, że za nami jest jakaś odpowiedzialność za to, co później robią ludzie, bo poseł Wałęsa może przywoływać i kleić w jakiś trochę nienaturalny sposób te wydarzenia z wydarzeniami z grudnia, ale też trzeba pamiętać, że mieliśmy z tym do czynienia dużo wcześniej, bo przecież pracownik biura PiSu został zamordowany i to chyba przez aktywnego członka Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy o nienawiści w stosunku do prezydenta. To już też możemy się nie zgadzać, albo nie wszyscy musieli wtedy czy teraz lubić Lecha Kaczyńskiego.
A to
wtedy
skoro o Lechu Kaczyńskim, to w takim razie jedno pytanie. No, nienawiści była kwestia decyzji, która padła na Radzie Gdańskiej. Dlaczego Lech Kaczyński nie może być, jakie argumenty padły, dlaczego nie może być honorowym obywatelem miasta Gdańska?
Argumenty padły formalne, bo to już nie jest pierwsza dyskusja
jakiego
o tym,
typu
ale
argumenty?
Wiemy, że osoba po śmierci nie może zostać honorowym obywatelem Gdańska.
Ja sięgnąłem do listy honorowych obywateli miasta Gdańska i w 1998 roku honorowe obywatelstwo otrzymali obrońcy Westerplatte i obrońcy Poczty Gdańskiej.
Tak.
Mało tego, jeszcze w 2000 roku była uchwała, która przyznała zbiorowo kilkunastu osobom, sygnatariuszom porozumień sierpniowych, tutaj Janusz Śniadek odwołał się do rocznicy, możemy też do tego nawiązać, I wtedy w 2000 roku była ta uchwała, w której był wymieniony między innymi Lech Bątkowski. On zmarł przed przyjęciem tej uchwały. No więc ta argumentacja jest dosyć
naciągana. Dlatego ja powiem jako radny Gdańska, jest mi wstyd za władzę Gdańska i za osoby, które mają większość. To nie my, tylko Platforma Obywatelska i Wszystko dla Gdańska, że po tylu latach jeszcze bym był w stanie zrozumieć jakiś aktualny spór zaraz po śmierci pana prezydenta, ale jeśli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, osobę, która nie tylko była prezydentem Polski, ale trzeba pamiętać, że była związana z Gdańskiem przez ćwierć wieku, z Uniwersytetem Gdańskim, była działaczem Wolnych Związków Zawodowych, była działaczem NSZZ Solidarność, pierwszym wiceprzewodniczącym w pewnym okresie, to osobą, która w zasadzie zarządzała tym związkiem. No osoba, która była związana z Gdańskiem, inne miasta, takie jak Wilno, Tbilisi, honorują Lecha Kaczyńskiego, a u nas jest jakaś chora zawiść do tej osoby
Jarosław
w magistracie,
czy tutaj nie powinno
żeby zablokować
takiego
tą decyzję.
Takiej symbolicznej decyzji, chociażby właśnie w przeddzień podpisania porozumień sierpniowych.
Z tego, co mi wiadomo, gdy śledziłem tą dyskusję na komisji, no to rzeczywiście w tej chwili w Gdańsku nie honoruje się honorowym obywatelem Gdańska osoby zmarłej. Teraz to już zostało przyjęcie.
Wcześniej można
to zostało tak przyjęte. To po pierwsze. Po drugie, z
ale
tego, co mi wiadomo,
w tej
chwili z tego, co też mi wiadomo, to ten wniosek miał tam jakieś niedociągnięcia formalno-prawne.
Nie, no,
zawsze każdym razem się tak tłumaczy.
No, pan w jednym z wywiadów powiedział, że nie miałby nic przeciwko temu, żeby na przykład powstał pomnik Lecha Kaczyńskiego. Więc
po trzecie,
nie wiem, dlaczego pan
po trzecie, ale nie,
nie,
nie bronię,
tej,
nie, nie bronię,
głupiej
ale
decyzji.
Proszę zrozumieć, ja tylko ja mówię to, co udało mi się przeczytać i prześledzić podczas tej dyskusji. Trzecim powodem, dla którego ta propozycja została odrzucona, to, że prezydent Kaczyński zbyt mało zrobił dla miasta Gdańska. Ale trzeba pamiętać, że był jednak prezydentem Polski.
Pan to potwierdza? Pan tak uważa?
Proszę mi pozwolić skończyć. Uważam, że każdy prezydent Polski może być honorowany w każdym mieście. Ale jeżeli te dwa pierwsze punkty, o których mówiłem, nie zostały spełnione, no to leży w gestii mieszkańców.
Pierwszy punkt już obaliłem, bo były takie decyzje.
Tak,
takie
ale jeżeli w tej chwili jednak Gdańsk przyjął inną formułę, żeby nie honorować osoby zmarłych, no to już nie ma. No
mówi
to,
pan mówi Rabenda?
Przepisy są od samego początku takie same, więc to nie jest prawda.
Janusz Śniadek i potem
jeśli
potem
można, to honorowe obywatelstwa czy doktoraty te naukowe honoris causa, to jest pewne sprzężenie zwrotne, że one również dodają pewnego blasku, splendoru ośrodkom czy miastom, które ten tytuł nadaje. Z całą pewnością Lech Kaczyński, pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, był osobą tak wybitną, że honorowe obywatelstwo nadawałoby również duży splendor miastu Gdańsk.
Małe zasługi dla Gdańska?
Natomiast mam, oczywiście to jest bezsprzeczne, w ogóle dyskutowanie tego profesora.
No ale na Radzie Gdańska dyskutują na ten temat.
No więc właśnie, nie będę jego historii, wiceprzewodniczący Solidarności, działacz Wolnych Związków Zawodowych tu w Gdańsku właśnie, natomiast więc to jest w ogóle bezdyskusyjnie przesprzeczne, natomiast mam inną wątpliwość. Czy pan prezydent Lech Kaczyński by przyjął taki tytuł z rąk środowiska, które obecnie dzisiaj rządzi Gdańskiem i myślę, że ta decyzja najwięcej tak naprawdę właśnie mówi o tym środowisku, jakie jest jej podejście do historii, jaki jest jej stosunek do Polski. Właśnie tu odnosząc się do całokształtu osobowości, postaw człowieka Solidarności, państwowca, jakich mało. Jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu w wolnej Polsce.
Marek Rutka, czy poparłby taką uchwałę?
Ja po pierwsze chciałem się odnieść do wierszu Niemolera, który pan cytował, bo nie miałem tej możliwości jeszcze. Czyli ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Ja muszę powiedzieć, że ten film zrobił na mnie, ten spot zrobił na mnie duże wrażenie. Ja znam oczywiście ten wiersz. Te dwa ostatnie akapity. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.
Właśnie, jeśli chodzi o to, już jak pan przytoczył ten fragment, to jak pan to rozumie, bo tam jest mowa o związkowcach, No, to jest jednoznacznie związkowcy, no to są w Polsce związki zawodowe, działacze związków zawodowych, a w tle są flagi LGBT. Jest związek zawodowy LGBT?
Znaczy, ja bym chciał, zapytać o jedną rzecz. Gdzie byli twórcy tego spotu, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej strzelał do związkowców? Tak.
To mówił Karol Rabenda, a Marek Rutka?
Ja się nie odniosę do tego, co pan radny powiedział. Natomiast trzeba, odwołując się do historii, bardzo dobrze byłoby ją znać. Jeśli ktoś prześledzi, jak Adolf Hitler dochodził do władzy i które grupy społeczne i zawodowe jakby wziął na celownik i eksterminował, trzeba pamiętać, że to były mniejszości narodowe, to byli Cyganie, między innymi, to były także mniejszości seksualne.
To usprawiedliwia, to czy jest jakiekolwiek paralela z aktualną sytuacją polityczną w Polsce?
Dokończyć swój wywód. To były mniejszości narodowe, to były mniejszości seksualne i trzeba powiedzieć, że osoby homoseksualne były jednymi z pierwszych, oprócz komunistów, ofiarami systemu nazistowskiego i po to powstał obóz koncentracyjny w Dachau.
Po tym wywodzie odpowie pan na moje pytanie, czy jest jakiekolwiek porównanie do aktualnej sytuacji?
Ja jeszcze za moment.
Nie, bo już za moment, jeszcze musimy jeden temat
omówić. W takim razie odniosę się do tego, co pan redaktor, o co mnie pyta. Natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć, że jedną z ofiar obozów Dachau był mój krewny, właśnie dlatego, że był polskim inteligentem. Natomiast...
To bardzo bolesne, ale tak się ucieka od odpowiedzi. No.
Nie, okay, to w takim razie jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć. To jest nawiązaniu do podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia, za kilka dni kolejna rocznica. I teraz ma powstać w sali BHP, ma zostać zainaugurowany Instytut Dziedzictwa Solidarności, wspólnie powołany przez Ministerstwo Kultury i NSZZ Solidarność. Jak ocenia tę inicjatywę Jarosław Wałęsa? Krótkie wypowiedzi, panowie.
Gdy powstała pierwsza Solidarność w roku 80, ja miałem 4 lata, więc ja nie jedna, pamiętam. Tak,
jest jedna Solidarność, są działacze, którzy są od początku do 80 roku. Co
ale
pan
zadaje mi pytanie, czy mogę odpowiedzieć?
Nie, no bardzo proszę, tylko jak pan, co bym pan powiedział tym ludziom, to, którzy są od 80 roku i będą na tych uroczystości?
Panie redaktorze, przewodniczącym dwóch Solidarności?
Panie redaktorze, gdy powstawała pierwsza Solidarność, pamiętam te emocje tamtej Solidarności. Pamiętam, że ona była Solidarnością. Byliśmy razem, pomagaliśmy sobie nawzajem. Jeden człowiek dawał siebie drugiemu człowiekowi potrzebującemu. To była ta siła. I tamtą Solidarność pamiętam. I chciałbym, żebyśmy przypominali sobie o tym wielkim ruchu, zrywie społecznym w nadchodzącej teraz rocznicy, już za kilka dni. Żebyśmy przypomnieli sobie o tym, żeby nie dzielić się tą na lepszą, gorszą Solidarność, na Solidarność Wałęsy czy Lecha Kaczyńskiego. Nie, była tylko jedna Solidarność i Solidarność, która jednoczyła ludzi, która starała się zmieniać na świat
żeby
na lepsze.
Żeby to było lepsze. Każdy ma ostatnią minutę, czyli minutę miał Jarosław Wałęsa, teraz Karol Rabenda.
Nie no, zgadza się, że była jedna Solidarność, no, tylko że mamy... Była i jest, tak. Tylko, że mamy do czynienia od wielu lat z pewnym wypaczaniem tej historii. No, już naprawdę takim skandalicznym, skrajnym przypadkiem jest pomijanie postaci świętej pamięci Anny Walentynowicz w tej historii, bo od czegoś to się zaczęło. Zaczęło się od zwolnienia pani Walentynowicz.
Jest honorowana w ECS-ie, przecież jest.
No, są honorowana w ECS-ie, a jak powstawały różnego rodzaju firmy, to jest sprowadzana do osoby, która gdzieś tam się w tle przewija i nie ma żadnego znaczenia. No jednak przez te powiedzmy 30 lat tworzenia tej historii, no to mamy taki przechył w kierunku jednych postaci i pomijaniem tych, które były dla ich przeciwników ówczesnych politycznych niewygodne, no bo też Małżeństwo Państwa Gwiazdów też nie jest w odpowiedni sposób.
I Marek Rutka,
ale
żeby było
że w tym
owym tworze
Lecha Wałęsy po prostu zabraknie.
Nie, no nie da się Lecha Wałęsy wymazać z historii.
Lech Wałęsy chodzi o to, przewodniczący był obecny,
którzy tam brali udział.
Czy to nie jest tak, że gunkuje się tylko niewygodne fakty z życiorysu, ale to jest jakby inna kwestia. Marek Rutka,
Anna Walentynowicz, czy Lech Kaczyński jest uhonorowany w Europejskim Centrum Solidarności. Trzeba pamiętać, że jednym z organizatorów Europejskiego Centrum Solidarności był Związek Zawodowy Solidarność. I budowanie, tworzenie teraz kolejnych bytów z budżetami, etatami bardzo wysokopłatnymi jest naprawdę czymś absolutnie niezrozumiałym. Myślę, że warto by zejść trochę na ulicę, porozmawiać z obywatelami, obywatelami, obywatelkami. Naprawdę kwestia tworzenia następnego muzeum, wydawania na to publicznych pieniędzy, to nie jest ta kwestia, która interesuje
i Janusz Śniadek, pada argument, tak, że Solidarność była przy inicjatorze MCS.
Ja osobiście podpisywałem akt założycielski Europejskiego Centrum Solidarności i byłem później nieustannie sekowany właśnie jako Solidarność z tej instytucji. Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj ECS jest nawet w terminologii GUS-u sprywatyzowaną jednostką. Ona ma tyle wspólnego z Solidarnością, co jej skądinąd sympatyczny pan Kerski, szef ECS-u. Natomiast również w statucie ECS-u jest zapisana współpraca z placówkami, które prowadzą podobne, realizują podobne działania. Natomiast odpowiem jeszcze w taki sposób, nawet formalnie, zgodnie z konstytucją i ustawą, samorząd nie jest zadaniem samorządu realizowanie misji historycznej, kontynuowanie przekazu historycznego
dla Polaków. Krótko jeszcze jedno zdanie. Jakie będzie zadanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności?
Czyli zawłaszczenie ECS-u jakby jest pewnym wykroczeniem, wyjściem poza uprawnienia, kompetencje samorządu. Ja jestem szczęśliwy, że jest powołana tego rodzaju instytucja.
Za 4 miliony złotych.
I z tego, co wiem, będzie ona naprawdę dużo szersza, obejmie całą Polskę. Myślę, że tu będzie wreszcie uwzględnienie i uszanowanie tych przesłań Solidarności
uroczystość
z roku
80. Pytanie, czy państwa zadaniem będzie zniszczyć ECS?
Czyli będzie tyle samo na ECS, co na nowy podmiot, więc
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Wałęsa, Platforma Obywatelska, Marek Rutka, Wiosna, Karol Legabenda, Porozumienie, Krzysztof Świątek. To było Śniadanie Polityków Radiu Gdańsk. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Dobry czas dla Polski.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.